Psycholog Dariusz Sobieski, Fundacja Subvenio jest z nami. Dobry wieczór
pani i dobry wieczór państwu.
Dzisiaj porozmawiamy o depresji, bo przypada ogólnopolski dzień walki z depresją. Czy to jest choroba? Czy to jest moda na depresję?
Wie pani, myślę, że to jest wszystko. I choroba, i moda. Znaczy w ogóle pierwsze teksty na temat depresji czy zachowania człowieka z depresją, to jest 2600 lat przed naszą erą. Sumerowie już pisali coś takiego o tym. Później pisali starożytni Egipcjanie.
Pewnie nie używając słowa depresja.
Nie używając słowa depresji. Mhm. Natomiast jeśli na przykład przyjrzymy się w Biblii i popatrzymy na to, co działo się z Hiobem, no to trudno, żeby on nie był w depresji, prawda?
No tak. Gdyby rzeczywiście przeanalizować Hioba, ma pan rację.
No właśnie. Czy król Saul, który gdzieś tam też odebrał sobie na końcu życie. Więc depresja towarzyszy nam chyba od pokąd istniejemy na tym świecie, jako element życia. A czy to jest choroba?
No tak, ale kiedyś na depresję to może mogli sobie pozwolić, żeby zapaść artyści, może jacyś możni tego świata, oni wtedy mieli melancholię na przykład.
Na przykład. Natomiast no właśnie, co to jest? Więc jest kilka spojrzeń na temat depresji. Są ludzie, którzy mówią, że depresja to jest ciężka, endogenna choroba pochodzenia wewnętrznego, przy czym tam dosyć trudno znaleźć przyczyny, no bo też są bardzo różne. Są ludzie, którzy mówią, że depresja to jest reakcja organizmu na sytuacje, które nas w życiu spotykają. Są ludzie, którzy mówią, w odróżnieniu od choroby, która jest w pełni sklasyfikowana i zresztą gdybyśmy popatrzyli w klasyfikację ICD-10 czy amerykańską DSM-5, to tam znajdziemy, zresztą może jeszcze będzie chwila, ja jestem przygotowany, zaszeleszczę papierkiem, może byście państwo słyszeli, że się przygotowałem do tego i wypisałem sobie na przykład właśnie dokładnie klasyfikację zaburzeń depresyjnych, żeby zobaczyć, jak to się diagnozuje, bo to, żeby być w depresji, to nie wystarczy być smutnym. Smutek to jest za mało na depresję.
No bo smutek to może być na przykład chandra.
Na przykład może być chandra. Natomiast jeśli ten smutek pogłębia się, bo rzeczywiście smutek jest, można powiedzieć, takim osiowym objawem depresji, bo rzeczywiście w psychiatrii, w psychologii mówimy o czymś takim jak objawy chorobowe i objawy osiowe, te najważniejsze, że one decydują o tym, że rozpoznajemy daną jednostkę czy dane zaburzenie psychiczne. Więc smutek w depresji jest jednym z objawów osiowych, nie jedynym, bo jest jeszcze parę innych takich równie osiowych objawów. To na przykład jest coś takiego jak anhedonia, czyli niezdolność do odczuwania radości z życia. Radość to jest wielkie słowo. Niezdolność do odczuwania zadowolenia.
Jest ta zagubiona radość tak zwana.
Zagubiona radość, mało tego, to jest też spostrzeganie wszystkiego, co się dzieje na świecie poprzez pryzmat smutku, poprzez pryzmat właśnie tej niezdolności do odczuwania zadowolenia. Jedna z takich książek, która była poświęcona, zresztą napisał ją człowiek, który kilkuletnią depresję przeżył, to książka nosi tytuł Widziałem ciemne słońce. I to jest takie bardzo obrazowe, że rzeczywiście nawet coś takiego, że jak słońce świeci i daje nam po oczach, to ono też niekoniecznie musi być fajne. No, generalnie słońce to jest fajna rzecz, no nie? Wystawić twarz na słońce, czuć jego promienie, to takie cieplutkie, fajne, jak na policzkach się rozgrywa.
Przyjemne bardzo.
I okazuje się, że tej przyjemności też nie można w depresji odczuwać. Także to jest jeszcze z takich objawów, no właśnie, osiowych. Ja nawet wezmę tutaj karteczkę przed siebie,
przełożę. No ale to też mogłoby się wpisywać nam w chandrę, jeżeli to by nie trwało jakoś bardzo długo.
No właśnie, bo teraz czym się różni smutek, chandra od depresji? Znaczy generalnie jest to jeden z objawów, znaczy tak, lekarze, psychiatrzy, ci, którzy klasyfikują choroby, zaburzenia, mówią tak, że żeby stwierdzić epizod depresyjny, bo to nie zawsze musi być choroba, ale epizod depresyjny, to muszą występować przez co najmniej 2 tygodnie. Na przykład na początku mamy takie 3 objawy i co najmniej 2 muszą być stwierdzone, czyli albo obniżenie nastroju, albo utrata zainteresowań i zdolności do właśnie radowania się i zmniejszenie energii tak naprawdę prowadzące do obniżonej aktywności, to jest jedna grupa.
Czyli nic nam się nie chce.
Nic nam się nie chce, łącznie z tym, że nie chce nam się, nie wiem, wstać z łóżka, umyć się. No teraz jeszcze jak złapiemy COVID, to nawet możemy leżeć, bo nie będziemy czuli, że zaczynamy brzydko pachnieć, prawda? Mm-hmm. Więc taki dodatkowy czynnik. Więc co najmniej dwa z tych muszą być stwierdzone, czyli albo obniżenie aktywności, albo obniżenie nastroju, albo utrata zainteresowań i jeszcze dodatkowo kolejne dwa muszą być stwierdzone, żeby mówić o depresji. To jest na przykład osłabienie koncentracji i osłabienie uwagi. Do tego dochodzi coś takiego jak niska samoocena i utrata, bądź też osłabienie wiary w siebie. Do tego jeszcze dochodzą takie przykre bardzo uczucia do przeżywania, na przykład jak poczucie winy. Czyli tak, nie robię czegoś, bo nie mam siły, bo tak naprawdę na tym to polega. I jeszcze z tego tytułu zaczynam przeżywać poczucie winy. No jak to nie robię, nie chce mi się, nie mam siły. Powinienem, przecież tam ludzie czekają na mnie, to rodzina, to ode mnie coś chce. Czyli to jest taki kolejny fragment tej rzeczywistości. Mhm. Następny to jest takie widzenie, no właśnie, widzenie ciemnego słońca, czyli patrzenie na świat przez ciemne, bardzo ciemne okulary, czyli widzenie przyszłości też w bardzo ciemnych barwach. To, co się też jeszcze często pojawia, to nie tylko, że niechęć do życia, ale wręcz chęć do odebrania sobie życia, czyli myśli albo tendencje samobójcze. Na to wszystko jeszcze nakładają się zaburzenia snu. Przy czym zaburzenia snu w obie strony. Może być bezsenność, a może być też taka niechęć do budzenia się, do przechodzenia ze stanu
snu. Czyli ciągła senność.
Ciągła senność i nie tylko senność, ale też zdolność do spania po kilkanaście godzin na dobę. I ostatnie takie to też się zmniejszony, znaczy właśnie bardziej zaburzenie odżywiania. Może nie, najczęściej zmniejszony apetyt, ale nie wyłącznie. Była też zażeranie różnych rzeczy. Czyli mamy na początku te dwa z trzech objawów osiowych, plus jeszcze co najmniej dwa z tych, które...
Zażeranie, a później mogą być jeszcze wyrzuty sumienia?
Kolejne poczucie winy. Oczywiście, że tak. Mhm. Oczywiście, że tak.
No i przy takich epizodach depresyjnych, zaburzeniach depresyjnych, zależy jak to sklasyfikujemy, pojawiają się często lęki jeszcze do tego wszystkiego.
Tak, tak. Przy czym, bo to są takie współwystępujące objawy. Na szczęście, mówię tutaj na szczęście, że większość leków, które działają na jedno, działają też automatycznie na drugie. Że często, jeśli lekarz komuś przepisuje na przykład przeciwlękowe jakieś tam rzeczy, to działa to na depresję. Jak działa na depresję, to automatycznie działa też przeciwlękowo. Przy tym te lęki też się mogą pojawiać na kilka różnych sposobów. Czyli to może być taki ciągły lęk, że człowiek bez przerwy... Aha, i ważne było, żebyśmy też odróżnili lęk i strach. Emocje, które pod tym się kryją, czy w lęku, czy strachu, są dokładnie takie samo. Ten sam rodzaj uczucia, natomiast inne jest źródło. O strachu mówimy wtedy, kiedy mamy się czego bać. Po prostu, nie? Czyli istnieje jakiś obiektywny czynnik, który powoduje, że ten strach przeżywamy. Natomiast lęk jest najczęściej bezprzedmiotowy. Czyli przeżywamy te same uczucia, które tak naprawdę doskonale znamy, prawda? Łącznie z objawami fizycznymi, ale nie ma do niego źródła. Czyli boimy się, ale tak naprawdę nie wiadomo czego i nie wiadomo dlaczego. Do tego jeszcze mówię, on może występować w kilku postaciach, czyli na przykład może być właśnie taki długotrwały, bezprzedmiotowy lęk, tak niepokój, czy też nasilenie może być bardzo różne, od lekkiego niepokoju, prawda, że coś mnie nosi, do takich dosyć poważnych...
Takiej paniki wręcz.
Albo nawet do wręcz istnieje coś takiego gdzieś tam też w tej klasyfikacji CD10, czyli napady lęku panicznego, kiedy to jest tak, że człowiek przestaje kontrolować samo siebie, na przykład sam siebie, musi na przykład z kimś się odezwać, nie? I rzeczywiście widziałem, jak to wygląda z obydwu stron, czyli na przykład ktoś bierze telefon, próbuje wydzwonić do kogoś bliskiego, ponieważ ten ktoś bliski
nie odbiera,
więc przerywa i łączy się po raz kolejny, bądź też do drugiego. Ja sam widziałem na przykład, że miałem kilkadziesiąt połączeń nieodebranych, natomiast tak naprawdę ja nie miałem szansy na odebranie tych połączeń, bo ktoś tam po drugiej stronie przykłada telefon do ucha, słyszy trzy sygnały nieodebrane i już się rozłącza i wybiera po raz kolejny. Czyli to jest właśnie taki napad lęku panicznego, prawda? Że tak naprawdę nie wiadomo, co zrobić, żeby tylko zrobić coś, cokolwiek, żeby zdjąć to napięcie. I na przykład właśnie między innymi to wybieranie numeru telefonicznego.
I bywa tak, że do tej depresji dochodzą nam objawy somatyczne. Nagle nasze ciało zaczyna boleć.
Tak, i jest to najzupełniej naturalne. No, jesteśmy całością pewną, prawda? Jeśli nawet myślimy, to myślimy w naszej głowie, w środku tam, prawda? Czyli zachodzą tam jakieś procesy. Jeśli odczuwamy emocje, to odczuwamy je nawet nie tylko w głowie, prawda? Ale zaczynamy je odczuwać w całym ciele. Ale znowu, to jest cały układ hormonalny, prawda? To są wszystkie neuroprzekaźniki. Mało tego, nawet warto o tym wspomnieć, na przykład, że niektóre leki wydawałyby się stricte psychiatryczne, na przykład one działają na nasze serce. No bo generalnie serce, można by powiedzieć w takim ogromnym skrócie, ma taki swój własny maleńki układzik nerwowy. To się nazywa układ przewodniczy serca, zbudowany z takich samych komórek jak układ nerwowy. Jeśli aplikujemy sobie jakąś tam pastylkę na uspokojenie w głowie, to ta sama pastylka, czy ta sama tabletka działa na układ przewodniczy serca. Bądź też podobnie, coś dostajemy na serce od lekarza kardiologa, a to automatycznie nas uspokaja, także, że tak powiem, w szerszym sensie. Nie tylko uspokaja kołatanie serca, ale uspokaja ogólnie.
Ogólnie. Jeżeli żyjemy w ciągłym napięciu, tak myślę, to ciało, no składamy się z ciała i z ducha.
To musi zaboleć. Tak. I boli. Rzeczywiście. Do tego jeszcze może się nałożyć na to, kim jesteśmy. Kim w takim sensie psychologicznym. Jakim, powiedzmy, typem człowieka jesteśmy. Jakim typem osobowości jesteśmy. I na przykład jest tak, że jak się patrzy na człowieka, na jego zachowanie na co dzień, jak on wygląda, jak on działa, jak on się zachowuje, to ci, którzy gdzieś tam mają trochę pojęcie na temat na przykład typów osobowości, to powiedzą, no tak, jak patrzę na tego człowieka, to on najprawdopodobniej skończy mu się zawałem. To jest straszne to, co ja mówię, ale generalnie to jest tak, że to jest to, w jaki sposób zachowujemy się. No właśnie, to jest ta całość psychofizyczna. To się przekłada też na przykład na zdolności naszych, na mniejszą odporność w poszczególnych zakresach i na przykład na depresję. Też pewien typ ludzi zapada bardziej niż inny. Można powiedzieć o takich czterech
typach. Trochę dziedziczymy. Zdarza się, że to jest
Ależ oczywiście, dziedziczne. Że tak. Oczywiście, że tak. Znaczy generalnie jest tak, że przychodząc na ten świat, dostajemy, ja używam tutaj takiego pojęcia na loterii genetycznej, dostajemy pewne wyposażenie, czyli na przykład typ układu nerwowego, jego odporność, jego reaktywność. To dostajemy w genach. Czasami w takim prostym dziedziczeniu, po tatusiu albo po mamusi. Czasami, no tutaj by trzeba sięgnąć do praw Mendla, zobaczyć jak wygląda dziedziczenie wielopokoleniowe. Ale tak jest, to jest tak, że po jakichś tam naszych przodkach dostajemy pewne zdolności, ale też czasami pewien nawet brak zdolności. Ot na przykład ja nie dostałem, nie wiem dlaczego, nie dostałem dobrego poczucia rytmu. Jak ktoś mi mówi, zatańczysz? Ja mówię, tak, ale uważaj na swoje nogi, nie? Bo to mam po prostu gdzieś tam i to jest taka cecha dziedziczna. Nie wiem po kim, bo zarówno mój ojciec, jak i mama potrafią tańczyć.
No może trzeba dalej gdzieś.
Może by trzeba. Dziadek zdaje się był taki, że miał dwie lewe nogi chyba, ale za to dwie prawe ręce, bo był bardzo uzdolniony.
Manualnie,
tak. Mm-hmm. Natomiast jak taniec, to nie było to, co mój dziadek lubił, więc przynajmniej jednak, bo drugiego nie poznałem, bo zginął w 39, czy zaginął, ale rzeczywiście, więc gdzieś tam wiele rzeczy dziedziczymy i skłonność do depresji, do reakcji a takiej, a nie innej, też w jakiejś mierze dziedziczymy. Zresztą podobnie jest z większością chorób psychicznych. Ot na przykład są rodziny, w których z pokolenia na pokolenie ludzie chorują na schizofrenię. Natomiast znów nie jest to dziedziczenie proste według praw Mendla. Nie wiem, kojarzy pani takie, to na groszku były robione, na takich kwiatkach. Mendel robił badania właśnie, żeby dziedziczyć kolory. I tam jest, można było robić określone takie krzyżówki, kiedy, w którym pokoleniu, który kwiatek jaki kolor będzie miał, więc z chorobami psychicznymi to tak nie jest. Nie dziedziczymy ich tak prosto, jak kolory kwiatków. To jest na chwilę obecną nie można zrobić takiej krzyżówki, że jeśli gdzieś tam w jakimś pokoleniu ktoś chorował na schizofrenię, to my na pewno też zachorujemy albo nie zachorujemy. To tak to nie działa niestety. Może to i niedobrze, bo wtedy byłoby łatwiej. Bo wtedy wiadomo, aha, ty będziesz chorował na to, więc dostaniesz takie i takie tabletki i będzie ci łatwiej w życiu. No niestety tak to nie działa.
Nie działa. Z depresją jest też tak, że czasem obserwujemy zachowania na przykład naszych rodziców, którzy przeszli przez epizod depresji i no też w jakiś sposób zachowujemy się podobnie.
Tak, ale właśnie, bo to jest...
To nie musi być dziedziczenie wtedy, to może być obserwacja.
No, o dziedziczeniu możemy mówić jakby w dwóch aspektach. Czyli dziedziczymy geny, prawda, ale dziedziczymy też memy. I te memy to nie są takie dowcipy internetowe. To nie w ten sposób rozumiane. Czyli właśnie dziedziczenie takie, nazwijmy to społeczne, prawda, przekazywanie czegoś tam z pokolenia na pokolenie. Niektórzy mówią nawet o tym klątwa pokoleń, jeśli dziedziczymy zachowania, czy też reakcje psychologiczne takie, które nam tak naprawdę utrudniają życie.
No bo mówimy tu między innymi na przykład o dziedziczeniu biedy.
O dziedziczeniu
można
biedy,
by z tego wyjść,
o dziedziczeniu
prawda?
Zdolności, ale też na przykład o dziedziczeniu reakcji na przemoc. Bo to też jest coś takiego, że nawet niedawno prowadziłem takie szkolenie i właśnie w grupie zadałem pytanie, słuchajcie, czy każdy może być ofiarą przemocy? No i okazuje się, jak się do tego temu poprzyglądaliśmy, że każdy może być poddany przemocy, w rodzinie na przykład raz albo dwa razy, ale część z ludzi powie nie, u mnie w rodzinie się nie stosuje przemocy i odchodzi, a część zostanie, prawda? I potem przychodzi ktoś tam do psychologa i mówi, proszę pana, mam problem, bo mam przemoc w rodzinie, mąż mnie bije na przykład. Długo? 38 lat. Prawda? I to też tak działa. Mm-hmm. I podobnie jest z depresją, że część z nas dziedziczy zdolności do takiej, a nie innej reakcji.
A część obserwuje i tego się uczy.
Część się uczy, a jeszcze część obserwuje i się nie uczy. I mówi, o nie, ja tak nie będę miał. Natomiast to nie jest tak, że ja sobie powiem, ja tak nie będę miał. Natomiast oczywiście możemy robić różne rzeczy, żeby nasze życie generalnie było fajniejsze i łatwiejsze. Ja tutaj zawsze, kiedykolwiek jestem w jakichkolwiek środkach masowego przekazu, to mówię coś takiego. Im więcej o świecie wiemy, tym łatwiej nam jest żyć tak, jakbyśmy chcieli, a nie tak, jak nas ten świat do życia zmusza. Także oczywiście to nie jest tak, że jeśli będę wiedział, że od czego powstaje depresja, to na pewno na nią nie zapadnę, prawda? Nie zachoruję. Mhm. Natomiast jeśli będę wiedział, że mogę robić coś, żeby moje życie było jednak albo łatwiejsze, albo weselsze, albo radośniejsze, że w jakiś sposób mogę unikać, ponieważ depresja może być całkowicie endogenna i na nią właściwie wpływu nie mamy, a jeśli mamy, to na przykład poprzez coś takiego jak dietę, prawda? No ale to już jest wiedza na poziomie takim stricte medycznym. Ja za cienki tutaj trochę jestem, żebym się zagłębiał w to. Natomiast wiem, że istnieje coś takiego jak reakcja depresyjna na zdarzenia w życiu, prawda? Na niektóre zdarzenia mamy wpływ, na niektóre wpływu nie mamy. Nie mamy wpływu na to, że nie wiem, ktoś z bliskich nam zachoruje na nowotwór, ale na przykład mamy wpływ na to, że będziemy mieli pracę albo nie mieli pracy, prawda? Przynajmniej w pewnym zakresie. Przy czym to, czy będziemy mieli pracę, czy nie, zależy od tego, na przykład, co potrafimy robić. Jeśli więcej potrafimy robić, to jest mniejsza szansa na to, że zostaniemy bez pracy, a pozostawanie bez pracy jest jednym z czynników, nazwijmy to, sprzyjających występowaniu epizodu depresyjnego. Czyli tego, co gdzieś tam w klasyfikacji ICD-10 pod F33, bo to jest taka klasyfikacja, mieszczą się różnego rodzaju epizody depresyjne, przy czym po tej 33 jest kropka i później może być 1, 2, 3 i 4, czyli lekki, średni, ciężki albo też bardzo ciężki, łącznie z zaburzeniami psychotycznymi gdzieś tam. Więc możemy też wpływać na to, ustawiając swoje życie, żeby szansa na depresyjną reakcję była mniejsza.
No właśnie, to teraz proszę mnie oświecić, jak to zrobić?
Generalnie, jak to zrobić? Żyć przyjemnie.
Żyć przyjemnie, być hedonistą.
Hedonistą to może, ale nawet, w jakimś nie, to znaczy aktywnie poszukiwać tego, co nam sprawia radość. Rzeczywiście, bo możemy sobie czekać, siedzieć i czekać, może nam jakaś radość spadnie
ale
na głowę.
Ale czasem to my mamy taką formę jakby przyjemności z tego, że roztkliwiamy się nad sobą. Zaczynamy, coś nam nie wyszło, zaczynamy się w tym zagłębiać.
Zaczynamy
jakąś formę przyjemności ze współczucia samemu sobie. I potem to się jakoś tworzy. Zaczynamy się zamykać, bo jak inni nas pocieszają, to nam trochę przeszkadzają w tym, żebyśmy my się troszeczkę nad sobą porozpływali. Zaczynamy odsuwać ludzi, odsuwać siebie i jakoś to tak idzie.
I to jest ta część aktywna. Oczywiście, jeśli jesteśmy w głębokiej depresji, to nie ma szans na aktywne poszukiwanie przyjemności. Właśnie chodzi o to, żeby działać wtedy, kiedy działać można. Kiedy mamy siłę na to, prawda? I rzeczywiście nie dać się wpuścić w kanał rozczulania się nad sobą i takiego rozczulania to jeszcze pół biedy, użalania się nad sobą. Bo porozczulać się czasami możemy, ale to, co trzeba robić, to rzeczywiście szukać aktywnie tego, co nam daje przyjemność w życiu. Przy czym to może być dowolna przyjemność. To może być pójście do teatru. O, byłem niedawno. Może to być pójście na koncert. Może być posłuchanie muzyki. Może być pójście na spacer. Pojechanie
na rower.
Mogą być ćwiczenia fizyczne, które działają podwójnie. Bo raz, że samo ćwiczenie może sprawiać nam przyjemność, a do tego jeszcze przy dużym wysiłku fizycznym mamy jeszcze jakieś tam wyrzuty tych różnych takich dobrych przekaźników, jakiś serotonin, jakichś takich fajnych kawałków, które w nas są i działają, ale właśnie przy dużym wysiłku, prawda, że coś takiego można robić.
Natomiast, ale to jest, to o czym mówimy, to jest bardziej profilaktyka.
Bo chyba tak naprawdę profilaktyka bardziej działa niż cała reszta w tym przypadku. Jeśli jesteśmy na etapie depresji, to na profilaktykę jest za późno. Wtedy trzeba trafić, znaczy na profilaktykę za późno, o tyle, że nie mamy siły na takie działania.
No właśnie, wtedy nam się nie chce.
Wtedy nam się nie chce. Znowu, jeśli nam się tylko nie chce, to idzie przezwyciężyć. Natomiast my autentycznie nie mamy siły. Nie możemy, nie mamy siły. I wtedy tą siłę może dać nam na dobrą sprawę. Ja nawet nie wiem, czy psychoterapia. Myślę, że przede wszystkim lekarz ze strzykawką, z tabletką, ze środkami antydepresyjnymi. To jednak działa. Szczególnie jeśli jest to depresja endogenna, czyli że to nie jest reakcja na coś, co się zdarzyło. Bo no cóż, popatrzmy na taki proces. Proces żałoby po śmierci osoby bliskiej. Prawda? Jeśli popatrzylibyśmy na objawy człowieka w żałobie i człowieka w depresji, to zobaczymy dokładnie takiego samego człowieka. Z takimi samymi objawami. On cierpi. Natomiast o żałobie wiemy, że to jest proces, który objawami przypomina chorobę, ale wiemy o tym, że przy zdrowym przeżywaniu żałoby, po mniej więcej roku, pół roku, czasami trochę dłużej, czasami trochę krócej, te objawy miną. Człowiek nauczy się żyć, ja to mówię, jakby w nowych okolicznościach, prawda? Trzeba się nauczyć żyć na przykład bez rodzica. Trzeba się nauczyć żyć bez męża. Trzeba się nauczyć żyć bez żony. Czyli nauczyć. I nauka jest procesem. Jeśli chce się nauczyć mówić w obcym języku, to jest kilka lat nauki. Jeśli chcę się nauczyć żyć bez osoby bliskiej, a czy chcę, powinienem się nauczyć, bo ta osoba bliska nie wróci, to też jest proces i ten proces trwa. Trzeba przeżyć wszystkie ważne daty, na przykład bez tego człowieka, począwszy od, nie wiem, jego imienin, urodzin, świąt rodzinnych, które spędzaliśmy, prawda? Czyli Wigilia, Boże Narodzenie, Mikołaj, który nie przyniesie już prezentów dla kogoś bliskiego, prawda? Aż do rocznicy śmierci. I to trzeba wszystko przeżyć. Jak się zatoczy taki krąg roczny mniej więcej, to już coś umiemy. Już wiemy, że następne święta będą inne, ale już wiemy, że je przeżyliśmy, prawda? Już może trzeba znaleźć kogoś nowego, kto będzie, nie wiem, karpia po głowie walił, bo zawsze do tej pory robił to Stanisław, prawda? A teraz go nie ma. Więc trzeba zrobić to inaczej.
Wspomnieliśmy o Hiobie na początku jako osobie, która pewnie
musiała być w depresji.
W Biblii też są odniesienia a propos żałoby na przykład. I są tam słowa o tym, żeby tej żałoby nie nosić za długo, dlatego że to przynosi też chorobę na człowieka.
Dokładnie. I wie pani, my używamy czasami takiego pojęcia żałoba atypowa, żałoba patologiczna, żałoba przedłużona, kiedy, bo zwyczaje, które istnieją gdzieś tam w świecie, one się nie wzięły znikąd. Ja do tych zwyczajów ludowych różnych mam bardzo dużo szacunku, bo to tak naprawdę to jest taka ludowa psychologia wynikająca z obserwacji. I jeśli gdzieś tam jest w takich zwyczajach powiedziane, że żałoba to powinna trwać rok i sześć niedziel. Sześć niedziel to jest ten okres, kiedy się człowieka chowa, a po sześciu tygodniach jest taki zwyczaj sprzątania grobu. Więc to jest te sześć tygodni czy sześć niedziel, to jest czas na przyzwyczajenie się, nie na przeżycie żałoby, broń Boże, tylko na oswojenie się z myślą, że kogoś nie ma. Wcześniej jest to za wcześnie, dlatego tego grobu się nie sprząta wcześniej, tylko sprząta się go, taki zwyczaj, miesiąc czy sześć tygodni, zależy w którym regionie Polski, a może i nie tylko Polski, ale to jest zwyczaj też gdzieś bardzo ugruntowany w naszych przeżyciach, że to jest ten czas, który musimy mieć dla siebie, żeby zrozumieć, że kogoś na przykład nie ma. Przy czym rozumiemy tylko na rozum, bo to jeszcze nie w rzeczywistości. Jak czasami rozmawiam z ludźmi w żałobie, to już tego kogoś nie ma na przykład 3 miesiące czy 4 miesiące, a pani obierając kartofle na obiad, obiera na dwie osoby zamiast na jedną, prawda? I to jest takie, na rozum już wie, że męża nie ma, ale w zachowaniach, w działaniach nie do końca. I podobnie jest z depresją. Podobnie działa depresja właśnie. I teraz to, co
musimy... to, co ważne, to dać się pocieszyć.
Jeśli można.
Jeśli można.
Jeśli można, bo znowu to jest depresja z czymś takim, że nie martw się, jutro będzie lepiej.
Nie jest to pocieszenie.
To nie działa. Więc dlatego mówię, dać się pocieszyć. Ja nie bardzo widzę sposób na pocieszenie. Jedyny sposób, jaki znam tak naprawdę, to są oddziaływania medyczne, które... Znaczy ja mówię o czymś takim, że jeśli podejrzewamy u siebie depresję, to biegiem do lekarza. Depresja jest chorobą i bywa chorobą śmiertelną. Bywa chorobą śmiertelną, bo rzeczywiście bardzo często pojawiają się myśli samobójcze przy depresji. I tutaj jeszcze taka, nie wiem, czy to może akurat mówić o ciekawostce, to nie jest dobre określenie na to, natomiast, ale taki pewien aspekt depresji, że jest ktoś chory w głębokiej depresji, który nie ma siły na nic. Owszem, te myśli samobójcze mu chodzą po głowie, natomiast on nie ma siły na odebranie sobie życia. Natomiast w momencie, kiedy zaczniemy go leczyć, kiedy człowiek zacznie wychodzić z tej choroby, on może zdarzyć się tak, że on najpierw odzyska siły, ale jeszcze nie odzyska chęci do życia. Odzyska siłę do tego, żeby to życie sobie odebrać. Także to też jest bardzo dziwne, ale tak to bywa, że większość ludzi w depresji, którzy odbierają sobie życie, odbierają to życie sobie nie na poziomie najgłębszej depresji, tylko wtedy, kiedy zaczynają wychodzić z choroby, ponieważ to wychodzenie jest nierównomierne, bo człowiek musi wyjść cały z choroby, czyli muszą wyjść jego możliwości działania, ale musi wyjść też jego samopoczucie. A jeśli jest tak, że on odzyska siły najpierw, a nie odzyska chęci do życia, to może się zdarzyć, że skoro nie mam po co żyć, to nie będę żył.
Rozmawialiśmy o tych objawach na samym początku depresji. One są różne. Powiedzieliśmy, że to jest przede wszystkim taki dojmujący smutek, brak jakiejś radości życia. Ale tu może być element zaskoczenia, bo możemy ocenić, że ktoś nie ma depresji, bo wpada we wściekłość na przykład, bo jest bardzo drażliwy, A to
ale
też
powiem
są
pani, że stosunkowo rzadko. To znaczy, nie jest, jeśli jest złość, to nie mówimy o głębokiej depresji.
Czyli to jest właściwie dobry symptom.
Złość jest, znaczy, jeśli mówimy tylko o depresji, to dobry symptom, bo generalnie złość w życiu też, a potem piękności szkodzi, także niekoniecznie dobrze jest się złościć. Natomiast raczej nie idzie w parze złość i depresja. Gdzieś jakieś niewielkim nasileniu, irytacja pewnie tak, natomiast znowu depresja to jest przede wszystkim brak sił psychicznych do czegokolwiek, także do przeżywania złości. Więc jeśli ktoś zaczyna energicznie przeżywać złość, to ja już jestem daleki o mówieniu o depresji.
A przynajmniej o takiej ciężkiej depresji.
O takiej ciężkiej depresji. Mm-hmm. Irytacja owszem może być, natomiast człowiek w głębokiej depresji nie ma siły na to, żeby się złościł. On nie ma siły na nic. On nie ma siły częstokroć na to, żeby zwlec się z łóżka. Mało tego, on nie ma siły nawet na to, żeby leżeć w tym łóżku. To jest strasznie dziwne, ale tak jest. Nie ma siły na nic. Nie, najchętniej rzeczywiście wtedy by się chciało odpłynąć i umrzeć, ale nie ma siły na to, żeby, nie wiem, żeby pójść do kuchni i nałykać się pastylek, bo nie ma na to siły po prostu.
Mówimy, że depresja jest właściwie stara jak świat, ale jakoś nie mówiono wcześniej o depresji. O depresji to właściwie mówimy od jakiegoś czasu. Mam wrażenie, że nawet jeśli ktoś prawdopodobnie miał depresję lat temu 50 czy 60, to powiedzieliśmy, że to jest leniwy człowiek.
Tak, i tak było, i jeszcze często tak bywa. No bo ja mówię o czymś takim, że nie ma siły na nic, natomiast niektórzy mówią to, i zresztą często ci ludzie mówią i określają to w ten sposób: nic mi się nie chce. No jak się nie chce, to leniwy, prawda? I to jeszcze taki wyjątkowo leniwy. Natomiast to, co czasami ci ludzie robią, to na przykład wybierają te formy aktywności, na które jeszcze odrobinę siły mają, prawda? Mhm. Czyli na przykład ktoś, nie wiem, może ma siłę na to, żeby na przykład biernie odbierać, nie wiem, książkę, film w telewizji. Na to jeszcze trochę siły ma, ale na to, żeby na przykład usiąść i, nie wiem, coś napisać, to już siły nie ma. No, ja nie mówię o książce, prawda? Mówię o napisaniu, o zrobieniu notatki na, nie wiem, co mam zakupić. Że łatwiej. I rzeczywiście, no przecież jednak ci ludzie z depresją żyją w jakiś tam sposób. Chodzą do sklepu, po czym na przykład łatwiej jest im zadzwonić ze sklepu to, co ja mam jeszcze kupić, niż na przykład wcześniej zrobić notatkę. Bo ta depresja też działa często, czy też objawy depresyjne działają bardzo wybiórczo, nie? Że się nie chce pewnych konkretnych form aktywności robić. Nie chce. Nie ma się siły na to. I tutaj myślę, że lekarze, psychiatrzy, psychologowie są już na to wyczuleni, że inaczej rozumieją słowo nie chce mi się. Mhm. Bo to nie jest tak, że nie chce mi się. Tak naprawdę to jest, ja nie mam siły do tego. Jeśli podejmę działania, to wysiłek wkładany jest to tak wielki, że ono wyczerpuje po prostu.
A niektórzy twierdzą, pewnie tacy, którzy przez depresję nie przeszli, że kiedyś depresji nie było, bo nie było na to czasu.
Wie pani,
a teraz mamy za dużo czasu, za dużo dobra dookoła.
Tutaj można by się zastanawiać nad tym. I pewnie
no muszę stanąć w roli adwokata diabła teraz oczywiście.
Tak, ale pewnie jest coś takiego, że chyba dzisiejsze czasy mają więcej takich wyzwalaczy depresyjnych. Kiedyś nasze życie było bardziej uporządkowane. Nawet wracając gdzieś tam do tych bardzo ciężkich czasów, nie wiem, czasów pańszczyzny nawet, prawda, ale było wiadomo, jak będzie wyglądał ten rok, kolejny. Była wiosna, było lato, była jesień, była zima, był przednówek, który był bardzo trudny, ale było wiadomo, że tak jest, że ludzie byli przygotowani do tego. Mało tego, informacje z poprzedniego pokolenia były przydatne dzisiejszemu pokoleniu. Natomiast dzisiaj informacje poprzedniego pokolenia. No i co z tego, że na przykład mój dziadek był fantastycznym kowalem, umiał podkuwać konie, ale komu, kto dzisiaj konie podkuwa, nie? Więc całą wiedzę o świecie, którą on miał, on nie bardzo może, czy dziadek, czy mój dziadek, czy pradziadek, nie bardzo ma mi jak przekazać, znaczy przekazać. Może poopowiadać, ale na co mi ta wiedza? Mhm. Więc to jest coś takiego, że
myślę, za szybko się zmienia.
Że my nie nadążamy za światem i to jest, depresja jest też, no jest tak, istnieje w psychologii, w psychiatrii taki mechanizm ucieczki w chorobę. I być może reakcja depresyjna, epizod depresyjny jest właśnie ucieczką od tego, że przestajemy wyrabiać się w tym świecie. Wie pani, chociażby ja miałem jeszcze, nie wiem, pewnie pecha z dzisiejszego punktu widzenia, uczyć się w szkole podstawowej i średniej języka rosyjskiego, natomiast nie uczono mnie angielskiego. I teraz okazuje się, że bez tego angielskiego, to przynajmniej w moim zawodzie, to trochę jak bez ręki. I teraz, żeby to nadrobić, no to muszę ileś tam czasu poświęcać, żeby coś tam próbować się nauczyć. Natomiast, ale oprócz tego czasu poświęconego na naukę, ja jeszcze muszę poświęcić czas na zdobycie, nie wiem, na chlebek muszę zarobić, nie? I na masę do chlebka też, bo ja wolę z masełkiem i z szyneczką.
Rozumiem.
No, i brakuje mi czasu na coś innego. Na szczęście teraz jest tak, że powiedzmy technologia zaczyna nam pomagać. No powiedzmy tłumacz Google'a, ja go nazywam tłumok, a nie tłumacz, no bo tak tłumoczy, a nie tłumaczy, ale znalazłem teraz nowy program, który robi to o wiele lepiej, o wiele ciekawiej, ale z kolei muszę się biegle poruszać w tych programach, prawda? No powiedzmy sobie, ja z tym daję radę, ale ktoś inny nie. I tak naprawdę ma problem w życiu, bo to życie od niego wymaga więcej niż wymagało kiedyś. I teraz ludzie, zresztą depresja jest charakterystyczna rzadko kiedy dla osób młodych. Raczej jest to choroba ludzi po 40. Raczej. Tak, ja zresztą mam tutaj przed sobą też statystyki.
Ale mówi się o tym, że coraz częściej dzieci chorują na depresję.
Istnieje coś takiego jak depresja młodzieńcza.
Ja sobie nie przypominam, kiedy ja byłam dzieckiem, żeby ktokolwiek miał depresję.
Wie pani co, to znowu, to jest kwestia
nazewnictwa. Nie było na to czasu, byliśmy cały czas na zewnątrz, na
placu zabaw. To raz, też kwestia nazewnictwa. Poza tym, no właśnie, kiedy pani była młoda i dzieckiem, i ja też kiedyś byłem, czasami mi trudno uwierzyć, ale faktycznie kiedyś byłem dzieckiem, ten dziecięcy świat dużo mniej ode mnie wymagał. On był taki dosyć przewidywalny, mało tego, my wszystkie dzieci na podwórku żyliśmy na mniej więcej tym samym poziomie, w tym samym bloku. W szkole też byliśmy tutaj z okolic. W tej chwili jest tak, że no, robią się różnice między ludźmi i to takie od chociażby materialne, prawda? Tych różnic nie idzie za bardzo zniwelować, o ile kiedyś było łatwo, bo na trzepaku wszyscy byliśmy tacy sami. W tej chwili część dzieci na ten trzepak nie idzie. Zresztą w ogóle, jakie dzieci teraz chodzą na trzepak?
A gdzie tam? A w ogóle,
no
gdzie
właśnie
są trzepaki?
No właśnie. Teraz odkurzacze, co same jeżdżą i odkurzają, tak? Natomiast przypuszczam, że śmiem postawić taką tezę, że ostatnie 30-40 lat w Polsce, to powiedzmy 30-20 lat, kiedy musieliśmy się całkowicie przestawić na nowy świat. I ci, którym się udało przestawić, to raczej oni na depresję nie chorują. Ci, którym się nie udało, po prostu ten świat ich tak trochę przeżył i wyrzucił gdzieś
na margines.
I stąd między innymi ta duża ilość depresji. To samo jest z dziećmi. Wymagania stawiane. Akurat polska szkoła nie jest najlepszą szkołą na świecie. Polska szkoła stawia dzieciom wymagania i to wymagania, jakby tu je nazwać dobrze, powiem tak, że pierwsza myśl, jaka mi przychodzi do głowy, to stawia wymagania od czapy trochę. To znaczy każe tym dzieciom wielu rzeczy się nauczyć. Te dzieci biedne się uczą, zwłaszcza w trochę starszych klasach. Natomiast żeby dostać się, nie wiem, do dobrego liceum, gimnazjów, nie wiem, czy na szczęście, czy niestety, ale nie ma, ale żeby dostać się do dobrego liceum, to rzadko który ósmoklasista dostanie się do liceum, nie korzystając z korepetycji. Żeby zdać maturę na odpowiednim poziomie.
To trochę przerost ambicji jest po prostu.
Może i jest przerost ambicji, tym niemniej on jest. I w tej chwili w dobrych liceach, to już nie dzieciaki, bo to już są nastolatki, prawda? 17-18-latki mają tak zorganizowany czas, że oni żyją na korepetycjach, prawda? Non-stop się uczą. Ja obawiam się, że to jest trochę poza granicą możliwości, wydolności ich organizmu i organizm nie wyrabia po prostu, tak kolokwialnie mówiąc. I no i co? No ucieka. Ucieka w co tylko może. Czasami jest tak, że dziecko jest zdrowe w miarę i nie wiem, ucieknie w grupę rówieśniczą gdzieś tam, a powie, ja nie chcę, ja nie muszę, ale wiele dzieci nie ma takiej odwagi, żeby zaprotestować, występować przeciwko temu, co świat od nich wymaga, więc protestuje organizm. Protestuje chorobami, albo somatycznymi, albo depresją właśnie.
Zastanawiam się tak na koniec, czy moglibyśmy w jakiś sposób podpowiedzieć, jak wyjść z depresji. Mówiliśmy o tym, że to właściwie jest farmakologia.
To jest farmakologia.
Sytuacja jest poważna.
Ja powiem tak.
Tak czy inaczej do lekarza trzeba się wybrać.
Ja nie będę tutaj
mówił,
jak wychodzić samemu.
I tu trzeba odczarować psychiatrów, psychologów, trzeba odczarować takich ludzi i przestać się ich bać.
Bo oni mogą pomóc. Natomiast ja mówię, ja nie odważę się tutaj dawać recept na to, w jaki sposób
można
wychodzić
lepiej
z recepty, bo później i mnie, i panią, i całe Radio Łódź podadzą do sądu, że przyszedł jakiś tutaj taki...
Próbował
dobre rady dawać na sytuacje, w których dobrych rad nie ma. Tak naprawdę jest potrzebne leczenie.
Bez wątpienia, chociaż to, o czym też wspominaliśmy, że nie da się oddzielić umysłu od ciała, powinno nam dać też do myślenia, że jeśli nasze ciało zacznie funkcjonować dobrze, to być może będzie to miało też
przełożenie
na to, co w głowie.
Tak, to jest to, pod czym się podpisuję oboma rękoma, nawet buty mogę zdjąć.
Czyli nogami również.
Czyli nad profilaktyką. Tam się podpiszę zawsze.
To do tego będziemy zachęcać. Ja sobie też pomyślałam, że jeżeli chodzi o depresję, to pewnie kiedyś chętniej powiedzielibyśmy, że jest to opętanie przez demona
to
albo skutki rzucenia
taki okres,
uroku.
Był taki okres, kiedy w ten sposób patrzano, ale to nie tylko na depresję, ale na wszelkiego rodzaju choroby, zaburzenia psychiczne. To w jaki sposób leczono? No nie, to nie będzie dobre słowo. Co robiono z osobami zaburzonymi psychicznie w wiekach średnich, ale nie tylko. Tak naprawdę psychiatria zaczęła się rozwijać właściwie w XIX wieku. Wcześniej były domy dla obłąkanych po prostu. I ich tam izolowano. To był jedyny sposób. Znaczy bardzo współczuję tym ludziom. Na szczęście to już tylko historia.
W tej chwili na depresję na świecie choruje 350 milionów osób.
No to mamy 5%. To w tych granicach będzie.
W każdym razie, gdyby kogoś depresja dopadła, proszę się nie martwić, nie jesteśmy sami i są drogi wyjścia.
Tak, są drogi wyjścia, ale szukamy wtedy pomocy lekarzy.
I nie bójmy się lekarzy, nie bójmy się psychologów, nie bójmy się psychiatrów. Są po to, żeby pomóc.
No są po to, żeby pomóc.
Dziękuję bardzo. Psycholog Dariusz Sobieski, Fundacja Subvenio.
Dziękuję bardzo pani i dziękuję państwu.